Będę się tłumaczyć.
Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień
drogie
dobry.
Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. No dzisiaj taki temat, który do mnie przyszedł jakiś czas temu, a Kasia mi dzisiaj uświadomiła, że ten temat już był.
Ale był, ale można go zaktualizować, można go rozszerzyć, rozwinąć. Poza tym...
Trzeba mu wgrać aktualizację.
No tak. No,
zatem odcinek... przez 4 lata to my mamy już inny mindset.
Tak, to jest odcinek z 2022 roku. Nazywa się Strażniczki Patriarchatu. I przesłuchałam go sobie dzisiaj, żebyśmy właśnie się nie powtarzały. I stwierdziłam, nie ma wstydu.
Nie ma wstydu?
Nie ma wstydu. Wiele rzeczy wciąż aktualnych. Myślę, że wiele rzeczy mogłybyśmy powiedzieć tak samo. Niektóre pewnie byśmy powiedziały inaczej. No to powiemy dzisiaj. Ale też myślę, że nie wyczerpałyśmy trochę tematu tam.
No to dobrze. Ja nie miałam w sumie takiej odwagi w sobie, żeby to przesłuchać, bo ja mam jakieś takie poczucie, że przez to, że tyle już nagrywamy, że te początki to są jakieś takie, nie wiem, że nie, że się ich wstydzę, ale się tak trochę ich boję.
No ale 2022 to już nie takie początki, nie?
No 4 lata temu to początki.
Okej.
No nie wiem, jakoś tak mam takie poczucie, że trochę się tam boję zajrzeć.
Aha, no fajnie. A wiesz, o czym nagrywałyśmy pierwszy odcinek? O książce Odwagi nie musisz być doskonała.
No dziękuję, że mi powiedziałaś, że ja dzierżę te...
Lekcja widzę nieprzerobiona.
No, I'm not perfect. Że mam tą książkę jakby przy sobie i że mam te rozdziały tak pootwierane, ale że tak zaglądam trochę do nich, że tak po prostu wiesz, że wiem co tam było, co powiedziałam, ale że nie wszystko tak super pamiętam. I jakoś tak, nie wiem czy, no właśnie nie mam w sobie tej odwagi, żeby je tak sobie przesłuchać, więc tak to ze mną jest.
No mówię, ja tutaj sprawdziłam.
Sprawdzam.
Sprawdzam, bo mówię, no drugi raz tego samego klepać nie będziemy. Chociaż lubimy się powtarzać. No, no ale... I też wciąż właśnie te rzeczy pozostają aktualne, więc
no niestety.
Czasem trzeba się powtórzyć. Ale stwierdziłam, możemy nagrywać jeszcze raz o strażniczkach patriarchatu, bo powinnyśmy sobie może przeanalizować, kim takie osoby są i dlaczego postępują tak, jak postępują.
No właśnie, kim są strażniczki patriarchatu? Skąd się bierze taka postawa? Skąd się bierze, uwaga, twoja ulubiona rzecz, z którą musisz mnie poprawiać? Zinternalizowany patriarchat. Czyli coś, co nosimy w sobie, coś z czym, co jakoś nabywamy, co jest taką wsobną rzeczą, która nam tutaj trochę przez wychowanie się do naszej aktualizacji wgrywa z kolejnym chipem do szczepionki. Tak, tak, to jest chyba dzień dziwnych metafor, które ja tutaj zaczynam wrzucać do naszej opowieści. No i to chyba się wiąże z tym, że no są w naszym otoczeniu różne kobiety. Będziemy mówić tutaj z perspektywy kobiet, które są feministkami i które otaczają różne kobiety. I miałyśmy w swoim życiu kobiety, które nas wychowywały, kobiety, które wychowywały kobiety, które nas wychowały, kobiety, które były naszymi pierwszymi przyjaciółkami, które wciąż są tymi przyjaciółkami, koleżanki, nasze wroginie, nasze
idolki, autorytety.
Tak, te, które nas zawodziły i tak dalej. No i były też takie po prostu koleżanki, które bardzo lubiłyśmy, które gdzieś tam na przykład są gdzieś tam w naszym obrębie, które nie są jakoś nam szczególnie bliskie, ale je bardzo lubimy.
No i nie zapominajmy o też bardzo ważnej kaście, czyli są też influencerki.
No, teraz już tak.
I one mają wpływ.
Tak, są tak jak idolki, są też takie, które mają po prostu wpływ. I które z tych wpływów czerpią i to wszystko nie jest takie niewinne. No i właśnie te postawy tych kobiet no są dla nas w różnym stopniu ważne, są dla nas oprócz tego, że mają na nas wpływ w takim naszym codziennym funkcjonowaniu, bo nas może to mniej lub bardziej irytować. I o ile nasza babcia, mama i tak dalej, no to są takie osoby, z którymi mniej lub bardziej czasami jesteśmy zmuszone funkcjonować lub nie. I możemy bardziej lub mniej pozwolić sobie na wywijanie oczami i to są czasami takie case, że no czasami już pewnych rzeczy nie zmienisz i możesz sobie czasami pozwolić na jakieś takie kruszenie tego małej takiej skamieliny. No ale są na przykład takie kobiety, które są w tym samym roczniku co ty, mają podobne przeżycia, ale totalnie inaczej myślą niż ty. Mhm. No i to są takie dla mnie trudne przypadki, bo o ile trudno mówić o wspólnocie doświadczeń, kiedy no jednak jest zupełnie inna wspólnota, znaczy nie ma tej wspólnoty doświadczeń, wspólnoty kulturowej, szerokości geograficznej i tak dalej, i jednak te wszystkie nasze osi przecięcia w tym feminizmie intersekcjonalnym są trochę, nie sprawiają, że jednak mamy więcej wspólnych interesów, mniej niż więcej. I trochę nam się ta ważkość tych interesów jest trochę inna. No i jak tak sobie rozmawiamy o rzeczach, które są dla nas ważne, za co jesteśmy wdzięczne i jak myślimy sobie o tym, gdzie byśmy były, gdyby nie właśnie sufrażystki, gdyby nie inne kobiety, którym właśnie się chciało i które walczyły o to, żebyśmy tutaj mogły być i decydować o sobie. I właśnie kiedy trzeba przypomnieć sobie i trochę ruszyć nasze cztery litery, żeby jednak zawalczyć o to prawo, które nie było nam dane, tylko było wywalczone i ono nie jest na zawsze, tylko trzeba po prostu czasami znowu o nie zawalczyć, bo ktoś znowu chce nam je odebrać, no to one są wielce zdziwione i jakby nie dość, że są zdziwione, to w ogóle nie są też nim przejęte. I to nawet nie w takiej sprawie walczenia też jakby o swoje dobro, ale też tych przyszłych pokoleń, kiedy żeby tak użyć takiego wzniosłego argumentu.
Czy ty się obrażasz po prostu, jak ktoś nie jest feministką? Jesteś wtedy, bierzesz to jako personalny, osobisty afront?
Nie, chyba tak nie, ale po prostu mnie to bardzo dziwi.
Dziwi cię.
Mnie to dziwi, że może dziwi mnie brak świadomości związanej z tym, że kobiety są w tym miejscu, w którym są dzięki feministkom.
A niektóre są dzięki innym rzeczom. Dzięki przywilejom, które mają.
Oczywiście, że tak, ale no, kwestia też wyboru związanego z tym, czy chcę pracować, czy na przykład nie chcę, że i związanego z dostępnością na przykład do środków antykoncepcyjnych, do swobody seksualnej, do możliwości decydowania o sobie, do dostępu do edukacji, no to są zdobycze feministek.
No tak, no ale to te osoby ci mówią, dobra, no ale to kiedyś tego równouprawnienia nie było, a teraz jest, więc po co w ogóle wy jeszcze kłapiecie tym feministycznym dziobem, jak w ogóle nie ma już tych nierówności. No i to tu właśnie wyłazi to, że po prostu są takie osoby, które nigdy nie pomyślały o nierównościach, bo ich nigdy nie doświadczyły.
Albo myślą, że ich nie doświadczyły tak naprawdę, bo kiedy jakby zrobić taki reality check związany na przykład z takimi testami też, które robiła Rebecca Solnit, czy doświadczyły kiedykolwiek mansplainingu, albo w jaki sposób są traktowane przez mężczyzn w swojej rodzinie, no to myślę, że doświadczały dyskryminacji na różnych polach, ale no myślę, że ona była dla nich tak przezroczysta z tego względu, że myślały, że tak świat jest urządzony, bo to był po prostu patriarchat. No i to są te nierówności, których one doświadczyły, bo to, że jakby jest jakaś dostęp do większej równości, które jest wpisane w ten patriarchalny porządek, no to nie znaczy, że teraz jest ten świat kolorowy, jest tęcza, biegają unicorny i wszyscy są szczęśliwi i cudowni, no bo tak jak rozmawiałyśmy chociażby w poprzednim odcinku o różnych wyzwaniach, jakie mamy z kwestią nieopowiedzianej historii kolonizatorów, polityki tej kolonialnej i tego, jak wplątane jest to w kapitalistyczne struktury, no to to są całe jakby cała taka refleksja przed nami i takie wydaje mi się też przedefiniowanie takiej refleksji feministycznej i społecznej przed nami, żeby to gdzieś poszło trochę w innym kierunku, bo wydaje trochę mi się, że trochę plączemy się w tym wszystkim. I jest to, co zaproponowała nam autorka tego eseju, który czytałyśmy, o wiele bardziej równościowe i sprawiedliwe spojrzenie na świat, a do tego chcemy dążyć, żeby ta sprawiedliwość społeczna była tym, czego chcemy, i z tego o wiele bardziej wybrzmiewa to, czym jest i czym był zawsze feminizm, że to nie tylko chodzi o tą sprawiedliwość pod kątem płci, ale że jakby mówimy tutaj o tych strażniczkach patriarchatu, czyli o tych kobietach, które są wokół nas, i zaczynamy od takiego też podstawowego, że tak powiem, takiej podstawowej pracy u podstaw i od tego, od takiej refleksji związanej też z docenieniem tego, kim jestem i w jakim momencie historii się znajduję i dlaczego tutaj jestem i z jakich przyczyn mam to, co mam i co przekażę swojej córce, dzieciom, czy w ogóle no po prostu zacznę zadawać pytania sobie związane z tym, jakby dlaczego, że no to nie chodzi o taki po prostu everyday life, tylko no też po prostu na świecie się bardzo dużo dzieje, więc wydaje mi się, że no te pytania są jak najbardziej związane, no to okazuje się, że jednak to ma ogromne znaczenie, no bo też to nie chodzi tylko o to, żeby po prostu być bardzo przywiązany do tej kategorii płci i też być tak zero-jedynkowym, że jak kobiety w polityce, to zawsze dobrze, no bo no, nawet ta polityka europejska pokazuje, że kobiety w polityce to właśnie niezbyt dobrze, no bo to są takie prawdziwe sojuszniczki, sojuszniczki patriarchatu, ale bardziej chodzi właśnie chodzi mi bardziej o to, żeby jakby też znać historię, herstorię, ale też przede wszystkim mieć tą wiedzę i świadomość, bo bez niej też chyba trudno mówić o jakimś tam docenianiu i tym, żeby no, dociekać czegokolwiek, nie?
Okej, okay. Czyli tobie zależy na tym też, żeby mieć taką trochę właśnie świadomość, ile nasze poprzedniczki musiały pokonać trudności, żebyśmy my mogły być tu, gdzie jesteśmy, i o taką jakąś wdzięczność. A ja bardziej jakby myślę o tych strażniczkach patriarchatu bardziej właśnie w takiej ich codzienności, nie? W takim everyday life właśnie, że no to są właśnie takie kobiety, które bronią systemu patriarchalnego, nazywając go tradycji, tak, bronią tradycją, że bronią tej tradycji, bronią starego porządku, bronią jakby status quo, dlatego że no z różnych względów mogą to robić. Jedne mogą to robić właśnie z powodu takiego, że dlatego, że właśnie są świadome tego, jak było im trudno, żeby dochrapać się do tego, tak, do walczyć, porozpychać łochciami do miejsca, w którym są. I im jest teraz już okej, wygodnie, one znalazły swoje miejsce, dużo na przykład poświęciły, żeby osiągnąć to, co mają, i one nie chcą już z tego rezygnować. I być może rozpychając się właśnie łokciami, musiały grać według reguł patriarchalnej gry, i nie widzą powodu, dla którego miałyby teraz ze swojego sukcesu rezygnować. A inne może po prostu właśnie nigdy nie doświadczyły dyskryminacji, bo ja sobie potrafię wyobrazić taką osobę, która urodziła się, powiedzmy, w stosunkowo zamożnej rodzinie, nie miała na przykład braci, więc tylko siostry na przykład, i nie widziała różnicy na przykład w wychowaniu między bratem a siostrą, nie? Mieszkała w mieście, miała dostęp właśnie do edukacji, łatwo znalazła pierwszą pracę. Jakby myślę, że takich osób jest wiele też, nie?
Ja myślę, że nie ma opcji, że nie doświadczyła dyskryminacji.
No wiadomo, ja też tak myślę, nie? Ale może jakoś tego nie widzieć, jakby nie mogła nie doświadczyć jakby czegoś na tyle trudnego.
Ja zgadzam się, że ona może tego nie widzieć, nie potrafić tego nazwać, ale nie ma opcji, żeby ona tego nie doświadczyła.
No na pewno jakiegoś rodzaju seksizmu musiała doświadczyć.
No raczej,
nie?
Że tak. No chyba, że ktoś żyje...
Ale może nie nazywa
na
tego dyskryminacją.
Sam. To mam może się
no,
uda.
Ale tak, to właśnie one tak tego bronią, nie? Właśnie tak bronią starego porządku, że jakby gaslightingują cię w tym twoim feminizmie, że mówią ci, że to ty przesadzasz, tak? Że no już nie przesadzajmy. Że to są tylko na przykład seksistowskie żarty. Albo...
Że to, no właśnie nie, to są tylko żarty.
No, albo że... przemocowe jakieś zachowania albo mające jakieś znamiona molestowania, że no już bez przesady to przecież jest tylko po prostu taki niezręczny podryw. Nie? I to jest taki trochę...
Czyli co? To są takie kobiety, które bronią jakiegoś porządku, w którym one widzą wartość jakiejś swojej pozycji, którą mają i uważają, że naruszanie jej może sprawić, że one co... że ta ich pozycja zostanie naruszona i nie wiadomo jakby na jaką stronę się obróci ta moneta.
Jakie będą konsekwencje tego, no? Albo na przykład nie chcą po prostu też zmieniać swoich przyzwyczajeń, nie?
No tak, ale to na pewno będą te kobiety, które mają duży przywilej, nie?
No of course. No właśnie to wszystko to, co wymieniłam wcześniej, tak jakby wyobrażając sobie taką osobę, nie? No to też oczywiście będzie osoba jakby gdzieś tam mieszcząca się w jakimś kanonie wyglądu, tak? Mhm. Jakby też osoba, nie wiem, na przykład nie, która nie musi na przykład nie musi rywalizować z facetami gdzieś tam w swojej branży na przykład, nie? No jakby myślę, że są takie osoby, gdzie tych trudności jakby napotykają na przykład na swojej drodze mniej, nie?
No na pewno jest dużo takich kobiet, osób, które myślę, że im jest na tyle wygodnie, że one tego po prostu nie potrzebują, nie?
I może na przykład właśnie to osoby, które nie chcą właśnie niczego zmieniać, bo one właśnie chcą mieć takie życie, jak klasycznie wydaje się nam, że powinna mieć kobieta na pewnym etapie, tak? Czyli powinna wyjść za mąż, powinna założyć rodzinę, powinna jakby mieć spoko pracę, ale też jakby nie przesadzajmy z tą karierą. Wiesz o co chodzi? Takie wygodne życie. I ja sobie też tak czasem myślę, że czy jest w tym coś złego? Czegoś takiego chcieć? W sensie takim, że o to chyba właśnie chodziło też feministką, że możesz sobie mieć takie życie, proszę bardzo. Oto nasz prezent dla Ciebie. Masz wybór i możesz wybrać w ten sposób. Ale też to, że Ty tak wybierasz, to nie znaczy, że masz prawo narzucać tą wizję świata innym. Albo jakoś zaciekle bronić jej jako jedynej słusznej.
No albo ją po prostu forsować jako tę jedyną właśnie, nie?
Tak. Właśnie wtedy jest problem. A jeśli po prostu chcesz tak żyć, to żyj. Myślę, że feministki nie miałyby nic przeciwko temu. Aga ma zawiechę. Coś nie gra w tym wywodzie. Coś nie styka.
Coś mam jakąś sprzeczność wewnętrzną w tym wywodzie.
Okay. No tak masz, bo dlatego, że te osoby powiedzą ci, że one na przykład... No właśnie, na przykład powiedzą ci, że to są tylko żarty i że przesadzasz. I wtedy ty już twój ląd jakby jest odpalony. I masz co? Ja przesadzam?
No wiadomo, że na przesadę ja już jestem cała podpalona i już wszystko uruchamia we mnie to, co najgorsze. I że ja już jestem, ja już po prostu widzę całą historię szaleństwa kobiet, żółtą tapetę i po prostu całą literaturę angielską i już po prostu wiecie, histeria i po prostu wszystkie konotacje które tylko przychodzą mi do głowy, ale no ja po prostu może wychodzę jakoś bardzo idealistycznie z tego powodu, z takich, znaczy... Może,
wymagasz od kobiet więcej. Może. Krytycznej refleksji po prostu.
No tak, ja mam jakieś takie idealistyczne podejście w sobie, może skrzywione, uwaga, może, przez ponad 5 lat nagrywania tego podcastu i jeszcze kilka lat wcześniej uprawianie też swobodne różnych innych feministycznych aktywności i zdobywanie tej świadomości związanej właśnie z tym, dlaczego dla mnie to jest takie ważne i w ogóle dla innych też kobiet, artystek, kobiet, nie wiem, polityczek czy innych kobiet, które robią różne rzeczy w życiu, żeby podkreślać to, dlaczego są kobietami i w ogóle zaznaczać to, że są kobietami w tym miejscu, konkretnym historii na Ziemi i dlaczego wciąż musimy podkreślać, że jesteśmy tymi kobietami i udało nam się osiągnąć właśnie albo nawet nie osiągnąć, ale robimy to, co robimy, tak? Bo to nie chodzi nawet w kategoriach osiągania czegokolwiek, bo ja nie chcę wejść tutaj w taką kapitalistyczną opowieść osiągania, sukcesu, w ogóle jakiegoś takiego, jakiejś machiny, tylko po prostu, bo dla mnie to jest taka nawet takie rzeczy, o których Ty też będziesz pewnie chciała powiedzieć, czyli takie mikrofeminizmy, czy jakieś takie akty mikrofeministyczne, czyli jakieś takie rzeczy, które sprawiają, że ten świat i ten kapitalistyczno-patriarchalny świat trochę kruszeje od nich, że robimy i trochę robimy taki upside down, że trochę go wywracamy do góry nogami i te osoby, które po prostu robią z automatu bardzo wiele rzeczy, nagle jak coś poprzekładamy im jeden puzzle w tej układance, to one nagle nie wiedzą, co się dzieje i po prostu wiesz, no system zwariował, wirus się wkradł i nie wiedzą, co tutaj się tak naprawdę stało. Ale dla mnie to jest o tyle ważne, żeby to podkreślać, żeby właśnie ten system cały czas kwestionować, żeby go, nie traktować go jako taki z defaultu po prostu, że no tak przychodzimy na świat i tak już to po prostu jest, tylko tak właśnie nie jest, tak to trzeba cały czas kontestować, kiedy się da i tych osób do tego kontestowania trzeba zbierać coraz więcej i to, żeby to podważać na jakichś takich, w tych małych aktach naszej tego takiego nieposłuszeństwa, psucia zabawy, tym lepiej. Ja na przykład nie mam w sobie takiej smykałki, żyłki rewolucjonistki. Nie będę po prostu na barykadach rejtanicą czy kimkolwiek innym. No po prostu mam sobie też potrzebowałam w sobie przełamać to, żeby na protestach po prostu krzyczeć, żeby ten głos się ze mnie wydobył, żebym się nie czuła głupio, że krzyczę i tak dalej, że też kiedyś chyba o tym nagrywałyśmy odcinek. No generalnie jakiś tak po prostu, o ile już nie jest dla mnie problemem przemówić na sali kinowej do ludzi, czy po prostu, nie wiem, stanąć i powiedzieć prezentację przed klientem, tak no przed takim tłumem i porwać go do rewolucji, no to chyba nie wiem, czy bym się odważyła, jakoś tak nie marzę o tym i jakoś tak nie mam takich zapędów, że jak Greta Thunberg, że po prostu wiecie, żebym pobiegła i zmieniła świat i po prostu, no nie wiem, jakoś tak.
No ale chcesz, żebyś ten świat się zmienił,
no tak,
i
no,
przykładasz cegiełkę.
Jak, dlatego ja mam te swoje małe cegiełki i na przykład jak wiem, że mogę cokolwiek inaczej zrobić, to na przykład dla mnie z defaultu w swojej pracy na przykład każdej kobiecie daję zawsze feminatywy. I ja się nie pytam. Po prostu dla mnie to jest z defaultu.
Tak.
Bo jak sobie pomyślałam, że jak ja się będę pytać, ja będę z tego robiła coś wyjątkowego. Jeżeli jakaś kobieta powie mi, że nie chce feminatywów, to ja je zmienię, bo nie będę nikomu nic narzucała. Jeżeli będę widziała przestrzeń, żeby powiedzieć, że nie warto tego zmieniać, to wejdę w tą dyskusję, ale jeżeli będę wiedziała, że nie ma na to przestrzeni, to oczywiście to zmienię. Ale dla mnie właśnie to jest ten akt związany z tym, że dla mnie defaultem będą feminatywy. I tak samo ja jestem jedyną osobą u mnie w zespole, która ma w swoim stanowisku feminatyw, mhm. a w moim zespole pracują same dziewczyny.
Okej. Okay.
I one twierdzą, moje koleżanki, że dla nich to nie jest ważne. I potem sobie myślę, nasze okay. środowisko pracy, w ogóle nasz zawód jest tak sfeminizowany i zastanawiam się, dlaczego to nie jest dla Was ważne, żeby to podkreślić, że to my wykonujemy tą pracę.
A to jest w ogóle bardzo dobry przykład właśnie mikrofeminizmu, nie? Żeby gdzieś tam te feminatywy wplatać, tak jak mówisz, może nie forsować je na siłę, bo ostatecznie, jak stwierdziłyśmy w rozmowie z panią od feminatywów, język jest na tyle elastyczny, że pomieści potrzeby wszystkich ludzi. Jak ktoś nie chce, to nie, ale stawać okoniem wobec języka fleksyjnego też jest trochę silly. No nie? I jakby mhm. jeśli nie ma to znaczenia, no to czemu nie chcesz mieć feminatywu? Ale to jakby też ma w innym obszarze ogromne znaczenie. Czyli na przykład bardzo fajnym aktem mikrofeminizmu będzie, jeśli jesteś pracodawcą i dajesz ogłoszenie o pracę, rekrutację, to właśnie tam już nazwać tą pracę, że to jest, że poszukujesz specjalistki do spraw takiej i takich. Albo że poszukujesz koordynatorki.
Albo osoby specjalizującej
się. Dokładnie. Albo napisać to gender neutral, nie wskazując na męską formę, bo badania pokazują, że to ma taki potencjał blokowania aplikantek, tak? Osób, które chciałyby zaaplikować do tej pracy, no ale jest nazwa męska, no to być może szukają faceta. Więc to fajny mikrofeminizm z tymi feminatywami. I myślę, że taki najprostszy też, który można wprowadzić, nie?
No taki, wiecie, że no po prostu to nie chodzi o to, że to jest nie wiadomo co, ale to są takie właśnie małe rzeczy, mhm. a takich małych rzeczy może być nie wiadomo ile, żeby po prostu, wiecie, że już nie mówiąc o tym, żeby po prostu zwracać uwagę i być czasami tą psu i zabawą, nie?
Że żart jest niezabawny.
Żart jest niezabawny, to już swoją drogą, nie? Ale zwrócić uwagę.
A wiesz, że tak podobno jeszcze można, jeszcze fajniej, żeby było, żeby zrobić większą indę jeszcze i żeby jeszcze bardziej popsuć zabawę, udawać, że nie rozumiesz seksistowskiego żartu.
O Jezu, wspaniałe.
Ej, czekaj, ale ja nie rozumiałam tego kawału, o co w nim chodzi? No i tam ktoś powtarza ten seksistowski żart. No już, aha, ale czekaj, bo ja nie rozumiem, a co w tym jest śmiesznego? I robisz, wiesz, po prostu mikro scenkę.
Wspaniale. Chyba wiem, na kim to wypróbuję.
Ale chyba Ci przerwałam, co?
No, że czasami trzeba być tą psu i zabawą, że po prostu, wiecie, jak się pojawiają takie słowa niefajne, no to trzeba po prostu powiedzieć, że no tak nie mówimy na przykład, nie?
Mhm. Są albo słowa, które już odeszły do lamusa.
Tak, albo na przykład są czasami też takie sytuacje, że na przykład no, moje koleżanki niektóre są wykorzystywane, że powinny coś zrobić, bo są dokładne i no, komuś się czegoś nie chce robić.
Aha.
No i ja wiem, że to wynika w bardzo dużej mierze z tego, że to dlatego, że są one kobietami. I że gdyby na tym samym stanowisku był facet, no to inna osoba by nie zleciła tego zrobienia tego zadania.
To się przydziela takie zadania właśnie jakieś żmudne, które trzeba wykonać.
Po prostu nie chce ci się czegoś zrobić, więc przydzielisz to po prostu koleżance, która jest skrupulatna. I ta też skrupulatność bardzo często wiąże się, ma też takie genderowe konotacje, że dokładnie. Nie podejrzewasz kolegi o to w skrupulatność, co jest też nieprawdą, ale no często jest też tak, że no, przypisujesz taką mrówczą robotę właśnie, właśnie kobietom i no właśnie to jest takie...
Za którą oczywiście nie idzie dodatkowe wynagrodzenie.
Oczywiście, że nie. No i to jest właśnie to, żeby widzieć, że jak... że właśnie sojuszniczki patriarchatu powiedziałyby, uciszałyby te dziewczyny i powiedziałyby, że że powinny się podporządkować i żeby nie przesadzały.
No już nie przesadzaj, no już zrób to, nie widzisz, jaki on jest zajęty?
Tak, a prawdziwe koleżanki, prawdziwe sojuszniczki, nie patriarchatu, ale sojuszniczki innych kobiet powiedziały, że powinny o siebie zawalczyć i powinny odmówić i po prostu zająć się swoją pracą, bo czym innym jest koleżeńska pomoc, a czym innym jest zgoda na taki po prostu bycie wykorzystywanym, bo wydaje mi się, że można dosyć łatwo rozróżnić te dwie rzeczy, tym bardziej, że akurat tutaj ta sytuacja, o której ja mówię, też już się wiązała z rozpoznaniem tej sytuacji przez tę osobę, która dostała to wspaniałe zadanie. Więc no, jakby to nie jest coś, że ja już widzę wszędzie po prostu jakieś po prostu...
Już to ty masz ten filtr nałożony na oczy. Ja już mam ten filtr
i wszędzie już po prostu widzę tych niecnych mężczyzn. I wydaje mi się, że ja nie chcę, żeby to było brzmiało jak solidarność jajników, ale trochę jest tak, że mnie tym bardziej boli, że jednak ten feminizm no, zrodził się z tego jakiejś takiej solidarności i jakiejś takiej wspólnoty kobiet wobec takiej niesprawiedliwości. I wydaje mi się, że jednak wiadomo, że no właśnie są te sojuszniczki patriarchatu, czyli te, które jakby mimo wszystko są po stronie tego patriarchatu i go bardzo wzmacniają i odnajdują się o zgrozo w tych patriarchalnych rolach narzuconych przez ten system i go bardzo świetnie wypełniają. Ale wydaje mi się, że jednak bardzo często, tak jak te kobiety, o których my tutaj mówimy często w podcaście, które żyły na różnych szerokościach geograficznych, w różnym czasie i utożsamiały się z różnymi feminizmami i różnie go robiły, różnie go rozumiały, to jednak przede wszystkim wspierały inne kobiety i starały się ten swój feminizm tak robić, żeby robić go też przede wszystkim dla innych ludzi, ale też przede wszystkim, ale no jakby z tym nastawieniem dla innych kobiet. I no mnie to przede wszystkim boli, jak te inne kobiety nie robią tego dla innych kobiet i no, że jak to nie idzie po prostu dalej jakby, że nie myślisz o tym next generation, jak sobie nie myślisz o tych następnych pokoleniach, że po prostu to nie, jakby, że to...
Jeju, ja sobie teraz wyobrażam sobie, Aga, w pracy, jak ty jesteś i no. Ty po prostu odpisujesz na te maile i myślisz o tych wszystkich pokoleniach kobiet, które były przed tobą i tych wszystkich, które nadejdą po tobie i po prostu twój każdy mały gest codzienny w pracy spina się w ten łuk historii.
Dokładnie tak. Każde 100 maili, które wysyłam dziennie, to właśnie tak wygląda.
Ale w mailach też...
Każdy budżet, każdy Excel, który przygotowuję, to jest właśnie to.
W każdym budżecie można przewidzieć trochę większe wynagrodzenie dla kobiet, żeby zmniejszać lukę płacową.
Przede wszystkim równe płace.
Równe płace za równe prace.
Tak.
I każdy mail też może być mikrogestem oporu, jeśli nie jesteś w mailu zbyt miła. Albo tak nie zmiękczasz na przykład swoich próśb, tylko
albo jesteś po prostu asertywna.
Nazywasz rzeczy właśnie po imieniu, dokładnie. I to jest ciekawe w ogóle, że te wszystkie mikrofeminizmy, te mikroakty oporu właśnie tak w środowisku pracy mocno jakoś wybrzmiewają. No a dlaczego? Bo kobiety wykonują bardzo dużo pracy, żeby ten świat nie runął. I gdyby przestały, to byłby klops. I tak sobie jeszcze myślę, żeby dorzucić parę może mikrofeminizmów na koniec, to jest jakiś taki fajny trend w social mediach. Rzadko się zdarzają fajne trendy w social mediach, więc może trzeba je podbijać. Więc jak wpiszecie tam gdzieś sobie mikrofeminizm, to wam powyskakują rzeczy na waszych, nie wiem co tam macie, Instagramy, czy TikToki, czy Facebooki, czy co tam się jeszcze ma. ale tam właśnie kobiety komentują, co takiego robią, żeby gdzieś tam te w takich naprawdę czasem drobnych rzeczach to, co mogą zrobić, żeby przełamać właśnie te przyzwyczajenia, w które wskakujemy tak bezwiednie, które są, tak jak mówiłaś, tak przezroczyste, że już ich nie widzimy, nie? I to są na przykład przedszkolanki, które jak dziecko jest chore albo zapomniało śniadanka, to nie dzwonią do mamy najpierw, tylko do taty dziecka, nie? Albo to są lekarki, które jak przychodzą rodzice z dzieckiem chorym, to pytają się ojca o historię choroby albo o alergię na leki i sprawdzają, czy ojciec też dokładnie zna. Albo na przykład to są sytuacje, gdzie ktoś w sytuacji profesjonalnej, zawodowej przerywa kobiecie, to najczęściej facet, no to my przerywamy z kolei tej osobie, która przerwała, i mówimy, a może skończysz jednak tą swoją myśl, bo była ciekawa. Albo moje takie ulubione, co mnie bardzo rozbawiło, to mówienie o znanych mężczyznach, używając tylko ich imienia. Tak jak się robi często kobietom, tak, nie? Tak, że jak tak, była, jak Kamala Harris kandydowała na prezydentkę, to wszyscy mówili o niej Kamala.
Tak.
Więc żeby używać zawsze pełnego imienia i nazwiska kobiety i można troszkę bardziej złośliwie mówić o mężczyznach tylko z pierwszego imienia. Myślę, że fajne, a co mnie też bardzo rozbawiło, to mówić na przykład męska piłka nożna albo męski hokej, albo męska koszykówka, żeby podkreślać właśnie gdzieś tam też, że sporty występują jakby w dwóch odsłonach.
Że to nie jest defaultowa piłka nożna, tak. I potem te różne odsłony mniej ważne.
Ale myślę, że takim fajnym, co można też robić, żeby też przełamywać, to jest używać tej żeńskiej formy czasowników, gdy większość na sali to kobiety. I to bywa niezręczne, nie?
Ale mnie to wkurza, że po prostu, że to ciągle trzeba dopasować do tego męskiego.
Mnie to wkurza na przykład w sytuacjach, gdzie na przykład są jakieś ćwiczenia, fitness, aerobik, coś tam, i przychodzi ten koleś i jakby fajnie, niech on sobie przyjdzie, nie? Tylko mnie wkurza to, że te na przykład trenerki się poprawiają, czyli one zawsze używały, jednak są przyzwyczajone do używania formy żeńskiej, no bo na sali były tylko kobiety i jak się pojawia jeden facet, to jakby cały ich ten, te ich przemowy, te ich, jakby to, co mają już w rutynie, jakby tak, muszą dostosowywać i się poprawiają, i że je to krępuje. I mi się wydaje, że też temu facetowi by nie przeszkadzało.
Dlaczego miałoby go to krępować?
Gdyby mówiły dalej w formie żeńskiej, nie? Tak mi się wydaje, że to nie byłby problem.
Dlaczego ona na przykład nie uważa nas, że my się powinniśmy czuć skrępowane formą męską?
No, no właśnie.
Odwróćmy sytuację.
A co mi się też bardzo podoba? Powiedzieć facetowi uśmiechnij się.
No.
Jak się, albo jak się jest bardzo zdenerwowany, to powiedzieć mu widzę, że emocje cię chyba ponoszą. Bo gniew to też emocje.
Tak.
No, więc jest dużo takich fajnych, rzeczywiście, niektórych bardziej śmiesznych i może bardziej jakby absurdalnych, czy może bardziej nas bawią jako żart, bo właśnie przez to odwrócenie sytuacji ono bywa czasem takim paradoksem już, że tylko się śmiać, ale myślę, że jest też kilka takich mikrofeminizmów, które można wprowadzić do codzienności swojej i to jest jak z mięśniem, nie? Im częściej go używasz, tym jakby naturalniejsze się to dla Ciebie staje i przychodzi Ci z większą łatwością, żeby coś to robić, nie?
Dobra, to ja mam jeszcze do Ciebie na koniec taką kontrowersyjne pytanie. Bo gadałyśmy też z Sonią Kiszą a propos tego, że mamy prawo oceniać kobiety pod kątem wyborów, których dokonują, bo te wybory nie są przezroczyste i one są...
Kobiety uprzywilejowane.
Tak.
Rozmawiałyśmy tak. o bogolkach z
tak,
Sonią
o
Kiszą.
Bogolkach, tak.
O
tak.
mega bogatych kobietach, które mają wielką platformę, mnóstwo pieniędzy, dostęp do mediów, do polityków i mogą mieć gigantyczny wpływ na tak. zwykłego, szarego człowieka.
Tak.
No.
No i...
I że to je możemy oceniać.
Tak. Mhm. No, ale czy możemy też challenge'ować takie nasze na przykład koleżanki, które no, mają dostęp do wiedzy, mają
do wiedzy? Mhm.
do wiedzy, są w jakiś tam sposób uprzywilejowane, mhm. tak jak my, i czy możemy je challenge'ować i na przykład zwracać im uwagę i wymagać od nich, czy takimi na przykład, wiadomo, że nie robić tego w sposób passive-aggressive mhm. i nie być, po prostu robić to w taki sposób, no nie atakujący, tylko wiesz, no jednak taki, który mówi się, że możesz, że no wymagam od Ciebie, bo wiem, że możesz, że stać Cię na więcej i że jednak nie musisz iść po linii najmniejszego oporu i że możesz podejmować lepsze decyzje i na przykład nie zamawiać z Shaina czy z innych rzeczy, bo no po prostu nie potrzebujesz tych rzeczy, nie musisz wspierać mm-hmm. No, taniej siły roboczej i tak dalej, i tak dalej. No to jest jakby pierwszy przykład z brzegu, no ale są różne inne decyzje, które my możemy podejmować, mm-hmm. nie wspierając jakichś tam rzeczy, i to jest jakaś postawa feministyczna, która też się po prostu przyczynia do tego, żeby ten świat był odrobinę lepszy, czyli jakaś taka sprawiedliwość po prostu społeczna.
I to jest pytanie do mnie, czy możemy tak robić?
No, co ty o tym myślisz? Ja nie chcę, żebyś mi teraz odpowiadała i rozstrzygała, ale czy ty też masz takie dylematy na przykład? Bo ja mam takie dylematy mm-hmm. na przykład, mm-hmm. jak czasami mam takie poczucie, czy ja nie dokładam bardziej moim niektórym koleżankom, bo ja nie chciałabym, żeby to było, że tak women versus women, że kobiety, wiesz, przeciwko kobietom, które, że my sobie bardziej dokładamy i że jakby my się challenge'ujemy trochę, żeby to nie wyszedł właśnie plebiscyt na najlepszą feministkę czy na najlepszą wersję siebie, jeżeli nie bierzemy udziału w plebiscycie na najlepszą feministkę, tylko że po prostu, wiesz, jakaś taka moralna wyższość tutaj miałaby być jednej nad drugą, że po prostu czasami możemy sobie odpuścić i to przecież nie sprawi, że ja jakąś tam moją przyjaciółkę będę lubiła, kochała mniej tylko dlatego, że ona po prostu w jakiejś tam sytuacji będzie mniej feministyczna, mhm. A czasami będzie bardziej. No ale są czasami po prostu jesteśmy lazy, a czasami tak. stajemy się bardziej lazy i czasami sobie odpuszczamy. I to jest po prostu ludzkie. Mhm. Ja czasami sobie odpuszczam i sobie tak. muszę przywołać się do porządku i powiedzieć sobie, odpuściłam sobie, co się ze mną dzieje, że w ogóle przestałam zwracać na coś uwagę i po prostu dlaczego? Jakby mhm. muszę się przywołać do porządku. I no to są takie rzeczy, na które albo ktoś mi na coś zwróci uwagę i w pierwszym momencie może być taki odruch, że robi mi się wstyd i chcę powiedzieć nie, że ktoś w ogóle jakim prawem ktoś mi będzie zwracał uwagę i będzie tutaj jakąś taką moralną wyższość nade mną pokazywał, ale potem sobie myślę, że ktoś to robi dlatego, że mu na mnie zależy,
tak.
że to robi z troski tak. i dlatego, że no, współdzieliliśmy pewne wartości, dlatego zwraca mi na to uwagę,
tak.
uważa, że to jest dla mnie dobre mhm. i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że my tego nie lubimy i wiadomo, że no po prostu może nas to wkurzać.
Ale no, ja teraz spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Więc oczywiście zacznę od tego, że to zależy. W sensie takim, że czy możemy się przypierdalać do ludzi, bo robią rzeczy, które nam się nie podobają. To zależy. W sensie to zależy, czy szkodzą tylko sobie, czy szkodzą też innym. To zależy, czy jak dobrze znamy te osoby i ich pobudki, bo ja na przykład Tak, uważam, że przyjaźń polega na tym, żeby mówić sobie też prawdę wtedy, kiedy trzeba. Oczywiście, że wymagam od moich przyjaciółek, żeby były zawsze po mojej stronie, ale też wymagam od nich, żeby miały odwagę powiedzieć mi, ej stara, błądzisz. Mhm. I uważam, że na tym właśnie to polega, że jeśli nam na kimś zależy, no to właśnie chcemy dla nich, dla tych osób dobrze, nie? Więc czasem trzeba być brutalnie szczerym. Z tym właśnie byciem lazy, no to właśnie też zależy w jakim obszarze, nie? Bo czasem też sobie narzucamy jakiś bez sensu reżim i nie o to chodzi, żeby po prostu być zawsze krystalicznie czystym i zawsze postępować 24/7, 100% fair i po prostu raczej czytać każde wieczko od jogurtu, czy jest fair trade i tak dalej. Ale no, w pewnych sytuacjach też bojkot konsumencki jest ważny i ma znaczenie i jeśli można poświęcić tę chwilę i sprawdzić, no to róbmy to, nie? To wszystko zależy mega, ale myślę, że ja na przykład, chociaż tak jak mówisz, bywa to awkward, bywa to nieprzyjemne, bywa to po prostu, no jest to niemiły czasem moment, kiedy ktoś nam zwraca uwagę, no to ja to cenię, jeśli to jest wartościowa uwaga. I też ostatnio jedna moja koleżanka mi zwróciła uwagę i napisała do mnie wiadomość, że słuchała naszego odcinka o Nicki Minaj i poprosiła, żebyśmy nie mówiły o, na przykład nie używały frazy o nielegalnych imigrantach. I mi się przypomniało, że rzeczywiście to chlapnęłam i się nie poprawiłam. I zamiast tego po prostu można używać innych sformułowań, na przykład mówić osoby o nieuregulowanym statusie i to jest dla mnie super cenna uwaga, jestem bardzo wdzięczna za nią, bo to rzeczywiście niby jest tylko język, ale to ma gigantyczne znaczenie, żeby nie powielać jakiś kalk i po prostu nie utrwalać jakiejś narracji.
Kalek.
Który nie utrwalać jakiejś narracji, która po prostu jest mega słaba.
Więc no super, że o tym mówisz.
No, więc to są na przykład takie momenty, za które ja osobiście jestem wdzięczna, więc tak sobie myślę, że no jak my czegoś chcemy dla siebie, no to też dla innych powinniśmy też tego chcieć, nie? Przykład z Shein, myślę, że jest oczywisty dosyć, żeby podnosić to i no, że to jest po prostu bardzo słaba praktyka zamawiać z tej platformy rzeczy, bo to jest szkodliwe on so many levels.
Jest.
No, ale czy możemy się wpierdalać komuś do życia i oceniać inne wybory? I don't know.
Nawet nie chodzi mi o to, że do życia, no bo to weszło, wiesz, na taki bardziej personal level teraz, ale jakby wymagać od siebie jakichś takich, wiesz,
standardów.
Na różnych płaszczyznach takich decyzyjnych, czy możemy sobie czasami zwracać uwagę albo mówić, że you can do better. Tak. Bo wiadomo, że
możemy.
Że w takim everyday life, no to każdy z nas robi swoje głupotki. Popełnia swoje błędy i nikt nie jest krystaliczny, nikt nie robi, nie gra w to życie tak jak w Simsach z kodem Motherlode i nie jeździ do pracy limuzyną i nie rozbija małżeństw bez żadnych konsekwencji i nie uprawia seksu w iglo, niestety. Więc wiecie.
Widzę, że tęsknota za Simsami wjechała mocno.
Ja tak bardzo chciałabym być w Simsach. No.
Stworzyłabyś tam idealny świat?
No, mój świat był patologiczny tam. Ale na swój sposób idealny. Ale było tam dużo kodów na pieniądze.
To co powiedziałyśmy, to co chciałyśmy?
No tak, chyba. Nie wiem.
Trochę za dużo, trochę za mało.
Tak. Myślę, że jeszcze gdzieś tam się rodzi ta rozkmina.
No.
No dobrze.
To zachęcamy do mikrofeminizmów, codziennych mikroaktów, mikrooporu, które może być w skali makro, jakby wszyscy to robili, to tak, niech może, się, może miałoby to
niech wyskakują błędy w Matrixie, pamiętajcie. Dlatego żyjemy.
Tak.
To pa!